nareszcie jesteś. To ja, Marcin Wroński, autor lubelskich kryminałów retro o komisarzu Maciejewskim. Stań spokojnie pod tą wielką topolą, zwaną bardzo po sienkiewiczowsku baobabem. Nie rozglądaj się, no nie zwracaj na siebie uwagi, najlepiej udawaj, że radia słuchasz. Tak, właśnie tak. Zabiorę cię na retrokryminalny spacer ulicami przedwojennego Lublina. Portfel jest? Zegarka jeszcze nie ukradli? Jeśli masz rewolwer, to odbezpiecz. Popatrz w stronę placu. Przed sobą masz fontannę, a za nią w tyle dwa pałace. Ten z prawej, dziś mieści się w nim politologia UMCS, to Pałac Lubomirskich, zwany też Poradziwiłłowskim. Drugi to pałac gubernialny, zbudowany w drugiej połowie XIX wieku na potrzeby rosyjskiej biurokracji. W czasach, kiedy mieściły się w nim także biura carskiej policji, nie było jeszcze tej fontanny. Stał tu górujący nad Śródmieściem prawosławny sobór pod wezwaniem podwyższenia krzyża. Chodźmy kawałek w tamtą stronę, tam przy fontannie przystaniemy i wyobraź sobie, że jest poniedziałek 23 marca 1908 roku. Jak co dzień komisarz policji Eugeniusz Sachs idzie alejką wśród krzewów do swojego biura śledczego. Ulice są pełne ludzi, z tyłu, nieco z lewej, słyszysz gwizdek policjanta strofujący zbyt szybko jadącego dorożkarza. Po prawej, na przykład mały chłopiec ciągnie na sznurku poskrzypującego konika na kółkach, no bo przecież to jest jeden z pierwszych ciepłych, wiosennych dni tego roku, 1908. Komisarz Sachs krzywi się, kiedy jego wrażliwe uszy wyłapują ten dźwięk, ale poprawia czapkę i idzie dalej. Nie wie jednak, że tym razem to on jest śledzony. Sachs widzi młode drzewka posadzone wokół cerkwi. Z otwartego okna biur gubernatorskich słyszy: ależ wasze błogorodie. To urzędnik tłumaczy się z czegoś przed zwierzchnikiem. Komisarz uśmiecha się. Uśmiecha, bo zaraz i przed nim ktoś będzie się tłumaczył. I wtedy pada pierwszy strzał z rewolweru. Sachs osuwa się na kolana. Drugi strzał, trzeci, piąty, siódmy. Z trzech stron, z trzech luf. Szynel nasiąka krwią. Komisarz jak przez mgłę widzi wokół siebie bezwładną bieganinę ludzi. Uciekają na wszystkie strony, a Sachs, chyba pierwszy raz w życiu, nie ma już siły wytypować podejrzanego. Zapewne właśnie o tym zdarzeniu pisał wiele lat później poeta Józef Czechowicz, przywołując jedno z wczesnych wspomnień dzieciństwa spędzonego w suterenie niedaleko placu. Staliśmy z ojcem przed bramą domu. Nagle w ulicy rozległy się krzyki i strzały. Uciekający kapucyńską rewolucjonista czy opryszek strzelał na oślep rewolwerem w tył. Policjanci zasypywali go w biegu dosłownie gradem kul. Nim ojciec oprzytomniał, nim skrył się w bramie, pociągając mnie za sobą, usłyszałem: kula rozbiła szybę tuż obok nas, w pierwszym oknie sali bankowej. Masz pałace przed sobą? No to nie stój tutaj jak głupi, bo zaraz mogą tu być kliny. W prawo. Pójdziemy w prawo tą uliczką, dojdziemy do bocznego skrzydła hotelu Europa. Ale wcześniej powiem ci jeszcze dwa słowa o budynkach, które widziałeś. W czasach międzywojennych w Pałacu Gubernatorskim mieścił się m.in. Urząd Śledczy, czyli podległa komendzie wojewódzkiej komórka zajmująca się poważnymi przestępstwami kryminalnymi. Zbierała także materiały na przeciwników politycznych oczywiście. Nie była to duża jednostka. Pracowało w niej 10-15 tajniaków. Dysponowała za to autem pościgowym. Jednym z trzech wozów policyjnych w całym Lublinie. Pałac Poradziwiłłowski zajmowało wojsko. Mieszkał tu także dowódca okręgu drugiego korpusu, generał brygady Mieczysław Smorawiński. W oficjalnych niemieckich materiałach śledczych dotyczących zbrodni katyńskiej właśnie jego nazwisko otwiera listę 4143 zamordowanych oficerów. Minęliśmy pałac i idziemy dalej prosto. Widzisz ten słup z ogłoszeniami? Zatrzymaj się przy nim. Jesteśmy na tyłach hotelu Europa. Po prawej stronie od krakowskiego przedmieścia widać kopułę i frontowe wejście do hotelu. Wejście do restauracji znajduje się po prawej stronie, mniej więcej w połowie budynku. Opowiem ci pewną historię, ale bez obawy, znajdujemy się po właściwej stronie. Bo właśnie w tym skrzydle, w tym XIX-wiecznym reprezentacyjnym budynku mieściła się jedna z najlepszych lubelskich restauracji. I najweselszych. W Europie skupiało się życie towarzyskie, bywali ziemianie z okolicy załatwiający interesy w stolicy województwa, miejscowa inteligencja, dziennikarze, a w przypływach gotówki także literaci. W restauracji Hotelu Europejskiego w Morderstwie pod cenzurą, pierwszym retrokryminale o komisarzu Maciejewskim, na dancingu bawił się niezbyt dobrze, bo służbowo Tadeusz Zielny, sprzodownik służby śledczej. Ile razy podpływał w tańcu do człowieka, którego śledził, pechowo wpadał na jakiegoś faceta napompowanego alkoholem albo łańską fantazją, albo jednym i drugim. Pierwszy, na którego wpadł, wyzwał go na pojedynek w ogrodzie saskim, zgodnie z kodeksem honorowym wciskając wizytówkę. Gdy Zielny zderzył się z następnym, nie czekając, wręczył mu ten sam kartonik i wyznaczył oczywiście to samo miejsce i godzinę. Lecz chociaż przodownik Zielny to jedynie postać powieściowa, podobna historia podobno zdarzyła się naprawdę, tylko jej głównym bohaterem, jak głosi miejska legenda, był lubelski poeta Józef Łobodowski. Po lewej stronie zobaczysz niewielki pałacyk, pałacyk Czartoryskich. O jest! W 1908 roku, w tym samym, kiedy polscy bojowcy dokonali udanego zamachu na komisarza Sachsa, budynek nabyła właścicielka hotelu europejskiego Wiktoria Michelisowa. Podejdź kilka kroków chodnikiem, to po lewej stronie zobaczysz dawny ogród pałacu. Tu właśnie pani Michelisowa zbudowała korso, czyli tor do jazdy na wrotkach, bardzo wówczas modnych. Idźmy dalej prosto. Po I wojnie światowej natomiast wrotkowisko przebudowano na najbardziej eleganckie kino Lublina. Chadzali do niego m.in. dwaj poeci i dziennikarze, Józef Czechowicz i Józef Łobodowski. Powieściowy komisarz Maciejewski poznał ich obu, jako że występujący w moich kryminałach Jerzy Trąbicz i Józef Zakrzewski to swobodne wariacje na temat życiorysów obu twórców. Łobodowskiego, czyli Zakrzewskiego, komisarz poznał na ringu bokserskim, a walki pięściarzy odbywały się również w korso. Natomiast Trąbicza, czyli Czechowicza, podczas przesłuchania na komisariacie, do którego właśnie dochodzimy. Podejdźmy kilka kroków. Widzisz ten niezbyt piękny budynek na rogu, po lewej stronie ulicy? To właśnie on, dawny komisariat. Podejdź pod bramę prowadzącą na dziedziniec. Po trzecim rozbiorze Polski, kiedy Lublin przypadł Austrii, mieściło się tu m.in. więzienie poprawcze. Tam rodzice mogli oddać dziecko z przysparzającej im kłopotów wychowawczych, albo mąż źle prowadzącą się żonę. Rosjanom pałacyk służył do celów wojskowych, a potem umieścili w nim areszt, biuro oraz mieszkanie policmajstra. Więzienia tu już nie było, bo w pierwszej połowie XIX wieku powstało nowe, na zamku, do którego dojdziemy pod koniec naszego spaceru. Ale nie uprzedzajmy wypadków, bo w międzywojniu w pałacu mieścił się komisariat pierwszy główny Policji Państwowej, a przede wszystkim mieścił się Wydział Śledczy, w którym pracował komisarz Zygmunt Maciejewski. No, napatrzyłeś się na komisariat? To nie stój tutaj tak długo, bo wyglądasz podejrzanie. No ty. Odwróć się, idź prosto do krakowskiego przedmieścia. To górna część ulicy Staszica. Tutaj we wrześniu 1939 roku Maciejewski biegł w tę samą stronę, w którą ty idziesz, próbując dorwać niemieckiego dywersanta. Niestety widok zasłaniał mu dym z płonącego kina Corso, które mijałeś. Na końcu ulicy, po prawej stronie, zobaczysz za chwilę wejście do dawnej cukierni założonej przez Kacpra i Andrzeja Semadenich w połowie XIX wieku. Tam się zatrzymamy. Nawet Stefan Żeromski umawiał się u Semadeniego pod werandą, a na początku lat 20. XX wieku przy marmurowych blatach tegoż lokalu grupa młodych poetów odprawiała czarne msze. Czyli przygotowywała Lucifera, pierwsze pismo lubelskiej literackiej awangardy. Jeszcze zanim wyszedł pierwszy numer, w mieście zaczęły krążyć plotki o skandalu, o bluźnierstwie pani kochana, o obrazie moralności, zwłaszcza, że twórcami pisma byli studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pierwszy numer Lucifera skonfiskowała cenzura i podobno nawet amerykańska prasa pisała później o sekcie wyznawców szatana w Polsce, w nieznanym nikomu za oceanem Lublinie. Dobrze. Zerknij w jakieś okno wystawowe. Idzie ktoś za tobą? Nie idzie? Nie wiesz? No nieważne, spróbujemy go zgubić na krakowskim przedmieściu. Tu jest zawsze wystarczająco dużo ludzi. Skręć w lewo. Pójdziemy deptakiem w kierunku Starego Miasta. W czasach komisarza Maciejewskiego, czyli w latach 20-30, nie był to żaden deptak, tylko główna ulica miasta, którą dostojnie przejeżdżały auta, montowane w fabryce Plagego i Laśkiewicza miejskie autobusy, turkotały dorożki, no i co tam tylko mogło turkotać. Wyobraź sobie jednak czarnego policyjnego Mercedesa, który wyjeżdża powoli z ulicy Staszica, dodaje gazu i z najwyższą dozwoloną prędkością 40 na godzinę mknie w kierunku magistratu oraz bramy krakowskiej. Idziemy dalej prosto. Zatrzymamy się dopiero pod ratuszem. Krakowskie Przedmieście, tak samo jak i dziś, była to główna, najbardziej elegancka ulica przedwojennego Lublina. W jednym z moich kryminałów, właśnie przy Krakowskim Przedmieściu, we własnym mieszkaniu, został zamordowany redaktor naczelny Głosu Lubelskiego. Z kolei w innym, przy tej ulicy, tajniacy z Wydziału Śledczego śledzili handlarza żywym towarem. Ale tak naprawdę Krakowskie Przedmieście nie ma kryminalnej tradycji. Wiążą się z nim... Co prawda różne wydarzenia, ale niższej rangi, jeśli chodzi o kodeks karny. I jedno z tych wydarzeń tak oto wspomina Józef Łobodowski, czyli powieściowy Józef Zakrzewski. Idziemy we trójkę Krakowskim Przedmieściem w Lublinie. Miasto jeszcze śpi, w głowach huczy. Jest jakaś piąta nad ranem, słońce już wzeszło, ale za domami nie widać. Śpiewamy. Naprzeciw dwóch policjantów. Paski pod brodą, są na służbie. Zatrzymują nas. Panowie nie szanują ciszy nocnej. Jaka tam cisza nocna, odpowiadam. Noc jak wół. Rozmowa zaczyna schodzić na nieprzyjemne tory. Nagle interweniuje Bronek Michalski, który dotychczas stał z boku, melancholijnie przyglądając się podskakującym wróblom. Panowie pochuszają nieciekawe tematy. A tu macie jedyną okazję, żeby po zniżonej cenie nabyć tom wierszy genialnego poety Bronisława Ludwika Michalskiego. W przedpłacie tylko złoty 50, a potem będzie kosztować 2 złote. Tytuł tomu Wczochaj. Proszę do jednego z policjantów, wyciągając notes i pióro. Pańska godność i adres. Kto chce, może nie wierzyć, ale policjanci oszołomieni potokiem bronkowej wymowy podali nazwiska i adresy, zostali wciągnięci na listę prenumeratorów i posłusznie wpłacili 3 złote. Gratuluję panom, powiedział Bronek wyniośle. Schobili panowie wyjątkowy interes. Idziemy prosto Krakowskim Przedmieściem w stronę Bramy Krakowskiej. Zatrzymamy się dopiero pod ratuszem. Dziś, gdy powiesz idę za bramę, idę na Stare Miasto, to nic nie oznacza. To ewentualnie oznacza, że wybierasz się do którejś z licznych funkcjonujących tam knajp. Przed wojną w prawie każdej staromiejskiej kamienicy też coś funkcjonowało. Funkcjonował bardzo rozrywkowy biznes, bo Stare Miasto to był lubelski plac Pigal, dzielnica czerwonych latarni, także siedlisko zgorszenia i występku, jak pisano w gazetach. Idę za bramę, zwłaszcza gdy w sobotni wieczór mówił to młody mężczyzna, mogło oznaczać tylko jedno. Niezapomniane chwile w objęciach cór Koryntu. Jeżeli jesteś już przy ratuszu, jeżeli masz go po lewej stronie, nie przechodź przez przejście w stronę Bramy Krakowskiej. Pójdziemy w prawo królewską. Ale o córach Koryntu oczywiście nie zapomnimy. Przed wojną nie miały lekkiego życia. Chociaż w czasach komisarza Maciejewskiego, tak jak zresztą dziś, sama prostytucja nie była czynem karalnym, to wszelkie formy ułatwiania uprawiania prostytucji, stręczycielstwo, sutenerstwo czy kuplerstwo, oczywiście tak. No, artykuły od 203 do 214 KK, 10 latek jak nic. Prostytutka, która chciała legalnie uprawiać swój proceder, musiała posiadać tak zwaną czarną książeczkę, w której 2 razy w tygodniu wyznaczony lekarz zaświadczał, czy Mańka, Frania czy inna Mincia jeszcze nie zaraziła się syfilisem. Do uprawiania płatnej miłości potrzebowała też dyskretnego lokalu i tu rodził się kolejny problem, bo pod jednym adresem mogły legalnie mieszkać i pracować jedynie 2 prostytutki. Jeśli było ich 3, władze uznawały takie miejsce za nielegalny dom publiczny. Idziemy teraz wzdłuż ulicy Królewskiej, ważnej miejskiej granicy. Po lewej stronie widzisz już katedrę, a my idziemy prawie do końca ulicy, prawie do zakrętu i zejdziemy w dół uliczką Żmigród. Chociaż tak Śródmieście, jak i Stare Miasto należały do regionu komisariatu pierwszego, miejscowa granda uważała inaczej. Dla niej tu właśnie kończyło się Śródmieście, a zaczynała Starówa. Podobnie jak po drugiej stronie Starego Miasta, rzeczka Czechówka oddzielała Starówę od rewiru chłopaków z Kaliny, Czwartku, Lubartowskiej, a Ogród Saski, Śródmieście od Wieniawy, z innej strony miasta. Kto oglądał Gangi Nowego Jorku Martina Scorsese, wie o co chodzi. Ciekawe jednak, że chociaż w dwudziestoleciu międzywojennym te podziały, te rewiry miały sens, to i dziś pozostały względnie trwałe. Wtedy jednak chodziło nie tylko o topografię, o to, przy której ulicy kto mieszka. Chodziło o tożsamość. O to, czy ktoś jest Polakiem, czy Żydem, czy kibicuje Unii, czy Maccabi. Czasami w związku z tym chodziło także o politykę. Zresztą Stare Miasto, które idąc ku ulicy Żmigru to mijamy łukiem, dopiero całkiem niedawno, bo kilkanaście lat temu zaledwie, stało się miejscem stosunkowo spokojnych, nocnych spacerów, czy turystycznych, czy klabingowych. Długo była to zaniedbana i niebezpieczna dzielnica, zupełnie jak przed wojną. W dzień jednak, gdy niebezpieczeństwo mijało, pozostawała egzotyka, którą utrwalali na zdjęciach Edward Hartwig czy Józef Czechowicz. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Żmigród. Zatrzymamy się tam, tylko nie skręcaj. Daj mi dokończyć historię. Jak zbliżało się do dzielnicy żydowskiej, wspomina z kolei poetka Julia Hartwig, siostra Edwarda, to był zapach czosnku, cebuli, śledzi z tych sklepików kolonialnych, poza tym trochę dymu. To był inny zapach niż w innych częściach miasta. Na krakowskim to się w ogóle nie czuło, że tam ludzie mieszkają. Było wiadomo, że za tymi oknami ktoś tam jest, ale na Starym Mieście się czuło, że tam naprawdę mieszkają ludzie, że jedzą i rozmawiają i żyją ze sobą. Najbardziej tajemnicze to były dla mnie te okolice Bramy Grodzkiej i właściwie te miejsca, które się odwiedzało tak rzadko, które były takie niezwykłe, to działało na moją wyobraźnię. Jesteśmy na rogu biegnącej stromo w dół ulicy Żmigród. Wejdźmy w nią. Po obu stronach zobaczysz tyły kamieniczek, których uciech cielesnych zażywali przedwojenni kawalerowie i przykładni mężowie. Skoro już tu jesteśmy, zwróć uwagę, że po prawej stronie masz izbę drukarstwa, gdzie możesz obejrzeć stare maszyny drukarskie, jakich używano w latach 30., na jakich drukowano przedwojenne gazety, a czasami pewnie i przedwojenne ulotki. Podejdź do wejścia, ale chyba jednak tym razem sobie izbę drukarstwa podarujemy. Idziemy w dół, za chwilę skręcimy w lewo. Wróćmy na chwilę do opowieści o panach, którzy odwiedzali tę ulicę. Jednym z nich był urzędnik cenzury Paweł Jerzyk, bohater morderstwa pod cenzurą. Zatrzymajmy się na chwilę. Widzisz z góry, gdzie ta stroma uliczka osiąga najniższy poziom? On też widział. Więcej, była to ostatnia rzecz, jaką widział w swoim życiu. Bo tam właśnie, gdy wychodził od prostytutki w mglistą listopadową noc, sprzedano mu kosę pod żebro. No idzie ktoś za tobą, nie widzisz? Także zejdź w dół, skręć w lewo zaraz za kamienicą. Tutaj za załomem muru masz podwórko, widzisz je? Tylko uważaj, nóg nie pogub, stopień. Jesteś na podwórku? To teraz przejdź wzdłuż kamienicy i za chwilę znowu skręcisz w lewo. Dasz sobie radę, tylko słuchaj, co mówię. Skręciłeś? Zaraz za rogiem zobaczysz przed sobą schody. Te po prawej cię nie interesują. Na pewno furtka będzie zamknięta. Wejdź na te przylegające do kamienicy. Idź nimi w górę. Musisz przecież zgubić oko. Wejdź do kamienicy w środku w klatce schodowej. Znów widzisz schody. Idź na górę, szybko. Przyspiesz trochę. Tu jest niebezpiecznie. Zaraz zgubisz ogon. Masz schody prowadzące w górę i widzisz już drzwi. Tymi drzwiami wyjdziesz na ulicę Wyszyńskiego. Jesteśmy wreszcie na zewnątrz i jesteśmy prawie całkiem bezpieczni. Możesz zatrzymać się na chwilę, złapać oddech. Oto ulica Wyszyńskiego. Chodźmy nią w górę w kierunku Starego Miasta. Tą ulicą miały jeździć kiedyś lubelskie tramwaje, ale jak widzisz jest stroma i tramwaje na początku XX wieku nie potrafiły takich sztuk jak wspinaczki wysokogórskie. Dlatego też tramwajów nie mamy do dziś. Za to mamy ulicę Zamojską. Wrócimy ulicą Wyszyńskiego w kierunku Starego Miasta. Zobaczysz po prawej katedrę, przejdziesz przez przejście na plac katedralny, a potem z placu katedralnego przez bramę trynitarską na staromiejskie uliczki. Właśnie tutaj na Zamojskiej wieczorami wystawały prostytutki i było ich więcej niż latarni. Ale mogły czekać na klientów tylko do godziny 11 wieczorem. Nie wolno im również było samym zaczepiać mężczyzn. Po godzinie 11 Prostytutki musiały udać się do domu, w przeciwnym wypadku każdy policjant mógł zabrać się na przechowanie, na dołek, na komisariat. Czysto jest? No to dobrze. Zapewne dotarłeś już do przejścia. Sprawdź, czy nigdzie nie ma funkcjonariusza o numerze 172, 196 lub 378. Nie ma? No to w takim razie możesz spokojnie przejść przez przejście i udać się na plac katedralny. Ale gdybyśmy się odwrócili, udali w drugą stronę, dotarlibyśmy do skrzyżowania z ulicą Bernardyńską, a następnie do Starego Mostu na Bystrzycy. Stąd go nie widać i przynajmniej podczas tej wycieczki go nie zobaczysz, ale ostatecznie nie ta wycieczka będzie pewnie twoją ostatnią. Zatem chodźmy w górę, ale o moście nie zapominajmy, bo właśnie ten most dwukrotnie odegrał rolę, która musiała zainteresować policję polityczną. Pierwszy raz było to w listopadzie 1918 roku, gdy właśnie w Lublinie i to w rewolucyjnej atmosferze powstał pierwszy niezależny od byłych zaborców rząd II Rzeczpospolitej z premierem Daszyńskim na czele. Wówczas wierne nowemu rządowi oddziały zajęły pozycję do walki po jednej stronie mostu, tej od strony Śródmieścia, na której jesteśmy, natomiast lojalistyczne od dworca. Przez kilka godzin żołnierze tak stali naprzeciwko siebie, mierząc karabinów, ale nie padł ani jeden strzał z obu stron rzeki Bystrzycy, leciały tylko wyzwiska. Teraz już nie musimy się spieszyć. Kieruj się powoli w stronę tej widocznej wieży na szczycie bramy trynitarskiej i ku katedrze. Możesz przysiąść na schodach i posłuchać. Tymczasem jeszcze jedna, druga obiecana historia o moście. Było to 13 maja 1926 roku, po zamachu stanu dokonanym przez marszałka Piłsudskiego. Wtedy to popierające Piłsudskiego organizacje legionowe i socjalistyczne ruszyły pochodem od strony lubelskiego placu Bychawskiego ku magistratowi. Właśnie na moście manifestantów rozproszyła policja konna, a jak donosiła ziemia lubelska, szczególną brutalnością wykazali się funkcjonariusze o numerach służbowych 172, 196 i 378. Jednak tego samego dnia, pod wieczór, z koszar przy Alejach Racławickich przemaszerowały przez miasto popierające zamach majowy dwa bataliony 8. Pułku Piechoty Legionów, udając się na dworzec, następnie do Warszawy. Po tym pokazie siły, zresztą podobno owacyjnie przyjętym przez wielu Lublinian, policja nie interweniowała już więcej podczas demonstracji. Gdy pochód przechodził po raz kolejny most na Bystrzycy, nadkomisarz Pisarski zdjął posterunki policyjne, które zostały wycofane na pobliskie łąki. Zresztą plac katedralny również wiąże się z marszałkiem Piłsudskim, ale nie z kryminałami. Jednostajnie jednak możemy o tym powiedzieć, tak ku patriotyzmowi lokalnemu, bo w 1915 roku tu na tym placu stała kawaleria legionowa i tu właśnie marszałek Piłsudski wypowiedział jedno z nielicznych zdań bez wulgaryzmów i jedno z nielicznych pochwalnych o Lublinie. Dopiero tu, w Lublinie, czuję, że jestem w Polsce. No i koniec polityki. Za chwilę zagłębimy się w staromiejskie uliczki, przejdziemy przez bramę trynitarską. Brama trynitarska to, widzisz, ta wysoka wieża tuż przy katedrze. Chodźmy w tamtą stronę i pozostańmy już bez żadnej polityki, w zdrowej, kryminalnej atmosferze. Idziemy teraz pod górę przez bramę do ulicy Jezuickiej. Japoński turysta po wyjściu z bramy skierowałby się od razu prosto i dotarł do rynku. Ale ty nie jesteś japońskim turystą, ty jesteś poszukiwaczem wrażeń kryminalnych. Dlatego skręć w prawo. Ta właśnie uliczka jezuicka, podobnie jak bliźniacza szambelańska, ciągnęła się kiedyś wzdłuż murów obronnych. Gdy mury zburzono, uliczki nadal łączyło bardzo wiele. Obie były wąskie i rzadko oświetlone. Zanim dojdziesz do rogu ulicy i zatrzymasz się przy budynku dawnego Teatru Starego, dwa słowa o przygodach, jakie mogły cię czekać w takiej uliczce. Pod koniec lat 20. w lubelskiej gazecie ukazał się krótki artykulik pod tytułem Pan Teofil dostał w profil. Za tym ironicznym tytułem, tym ironicznym komentarzem, kryła się oczywiście ludzka przygoda i ludzkie nieszczęście. Pan Teofil był statecznym panem, którego fantazja czy może potrzeba chwili skłoniły do szukania wrażeń erotycznych. Ale na jezuickiej, grodzkiej, szambelańskiej i innych staromiejskich uliczkach na klientów oczekiwały nie tylko piękne panie. Oczekiwali ich także panowie, niekoniecznie piękni, ale silni. Właśnie spotkawszy się z jednym z nich, pan Teofil dostał po twarzy, a oprócz widoków na miły wieczór stracił także portfel i zegarek. Ale ty dasz sobie radę. Tu na rogu jezuickiej i dominikańskiej, po lewej stronie widzisz najstarszy lubelski teatr i w ogóle jeden z najstarszych budynków teatralnych w Polsce. Za rogiem, zaraz za teatrem, skręcimy w lewo. Chodźmy. W starym teatrze przed wojną mieściło się kino, wyświetlające również filmy widysz. Budynek ten zresztą jako kinowy, jako kino staromiejskie, służył lublinianom aż do lat 80. Wróćmy jednak do 30., do czasów, gdy nie było na Starym Mieście tylu eleganckich knajp co dzisiaj. Ale nie znaczyło to, że nie było gdzie zaspokoić pragnienia. Pragnienie zaspokajało się znacznie mniej elegancko w lokalach zwanych wówczas herbaciarniami. Herbaciarnia nie oznaczała jednak, że można się tam było napić herbaty. Raczej, że nie było tam kawy. Dlatego pito głównie wódkę. Dochodzimy do końca ulicy Dominikańskiej i dosłownie po kilku kroczkach w Archidiakońską. Jesteś już? Idziemy. Mówiliśmy o herbaciarniach i o wódce. Melanż tych nielegalnych interesów alkoholu, prostytutek, a także interesów całkiem legalnych, jak żydowskie piekarnie produkujące chleb, bułki, chałki czy słynne lubelskie cebularze, wprowadzał niezwykle interesującą, egzotyczną atmosferę. Atmosfera ta składała się między innymi z kontrastów, bo właśnie przy Dominikańskiej, z której wyszliśmy, było na przykład tak, że naprzeciwko siebie znajdował się Dom Uciech i Szkoła Powszechna imienia Świętego Stanisława Kostki. Również przy rynku, który w tej chwili omijamy łukiem, nielegalny dom publiczny sąsiadował z siedzibą Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynnego. Dochodzimy do placu po farze. Widzisz już pewnie ruiny dawnej fary, jednego z najstarszych lubelskich kościołów pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Jeśli chcesz zobaczyć, jak ten kościół wyglądał, przed sobą, na murku, masz niewielką makietę. Kościół ten został rozebrany na początku drugiej połowy XIX wieku. Ciekawe jest to, że chwilę, dosłownie chwilę, bo rok później wybuchła epidemia cholery, a ledwie ta epidemia cholery się skończyła, założyli swój interes bracia Semadeni, których lokal mijaliśmy na początku naszej wycieczki. Nie zapominajmy jednak o biznesie erotycznym. Wrócimy do niego, gdy dojdziemy do ulicy Grodzkiej. Pójdziemy w dół. Jeżeli chcesz, możesz przejść przez ruiny fundamentów dawnej fary. Jeżeli chcesz, możesz przejść ulicę wzdłuż rzędu kamienic. Ulica Grodzka też odegrała swoją rolę w przedwojennym przemyśle erotycznym, ponieważ właśnie tu, przy tej ulicy, miał swój dom schadzek Szama Grajer. Żydowski sutener, chociaż w papierach miał wpisane pomocnik fryzjerski. Szama Grajer przed wojną był tylko jednym z wielu drobnych przestępców i pewnie mało kto by dziś o nim słyszał, gdyby nie wojna i jego współpraca z Niemcami. Szama Grajer dzięki współpracy z Niemcami w getcie jako jedyny uzyskał koncesję na prowadzenie restauracji. Podejmował w niej SS-manów, a także bogatych Żydów, których szantażował. Było to także jedyne miejsce w okupacyjnym Lublinie, gdzie orkiestra grała swing, gdzie indziej zakazany jako niearyjski, ale lubiany także przez samych Niemców. Tak przedwojenny Alfons doszedł w getcie do takiej pozycji, że gdy w całej dzielnicy wyłączano prąd, nawet gazeta podawała: nie dotyczy lokalu Grajera. A jak się zapewne domyślasz, lokal Grajera był nie tylko restauracją, ale również domem publicznym. Chodźmy dalej w dół, w stronę widocznej już bramy Grodzkiej, zwanej także Żydowską. No i kontynuujmy historię Szamy Grajera. Szama Grajer, chociaż król getta, nie uniknął swojego losu, ale to już inna historia. Jesteśmy w Bramie Grodzkiej, zwanej też żydowską, bo właśnie tutaj przebiegała granica między Lublinem chrześcijańskim a żydowskim. Zatrzymaj się w środku, w bramie i rozejrzyj. Być może tu, po prawej stronie, gdzie dziś jest sklep z pamiątkami, dawniej był sklep klęcznikowy. Niektórzy tłumaczą tę nazwę małych żydowskich sklepików niskim stropem, przez który wygodniej było w środku klęczeć niż stać. Ja jednak wolę kryminalną wersję, związaną z obchodzeniem przepisów handlowych. Otóż w staropolskim Lublinie Żydów obowiązywał zakaz posiadania sklepów w chrześcijańskiej części miasta, czyli tej, którą właśnie opuszczamy. Jak obejść prawo handlowe? Po pierwsze, a co to jest brama? Czy brama to już miasto, gdzie nie można mieć sklepu? Czy jeszcze przed mieście, gdzie sklep można mieć? I po drugie, a co to jest sklep? Sklep to elegancki lokal, do którego wchodzą eleganccy ludzie i robi się z nimi ganz elegancki handel. A jeśli to będzie bardzo nieeleganckie małe okienko, przez które bardzo nieelegancki handlarz nieelegancko poda towar z ciasnej klitki, o, to już nie będzie sklep. To będzie coś, co kilkaset lat później ludzie nazwą kioskiem, a o kioskach polski przywilej nietolerancyjny już nic przecież nie mówi. Wyjdźmy z Bramy Grodzkiej, skierujmy się przez most w stronę zamku, ale historię kontynuujmy. W bliższych nam czasach Brama Grodzka też bywała miejscem ciemnych interesów. Nie powiem ci niestety w której, bo nie wiem, ale w jednej z przylegających do bramy kamienic przed wojną znajdowała się paserska melina, gdzie w najlepszej zgodzie załatwiali interesy i pili wódkę chłopaki z polskiej ferajny i żydowskiej hewry. Bo chociaż okres międzywojenny to czasy bezpardonowej walki o wpływy między sutenerami polskimi i żydowskimi, to w innych przestępczych biznesach współpracowano bez żadnych uprzedzeń narodowościowych czy religijnych. Do slangu złodziejskiego weszło wiele słów pochodzących z hebrajskiego jidysz, takich właśnie jak hewra, czyli banda, jak siksa, czyli młoda i zwykle głupia dziewczyna, czy też budząca grozę dintojra. Widzisz, dintojra oznacza publiczny sąd za złamanie zakazów religijnych. A w przestępczej gwarze był to sąd kapturowy, zemsta czy też wyrok, na przykład za współpracę z policją, za nierzetelny podział łupów. Znane są także przypadki polskich złodziei, oczywiście tych starej szkoły, tych przestrzegających honorowych zasad, którzy podczas okupacji pomagali swoim kolegom, doliniarzom z getta. A właśnie skoro o doliniarzach mowa, masz jeszcze portfel? Masz? No proszę. Dobrze, pójdziemy dalej, na zamek, do lubelskiego więzienia, zwanego przez tutejszych grandziarzy buchtą. To co widzisz, to budynek XIX-wieczny z pierwszej połowy XIX wieku, zbudowany na gruzach prawdziwego zamku. To budynek więzienny, pełniący tę funkcję nieprzerwanie aż do lat 50., służący najpierw carskiej Rosji, potem II Rzeczpospolitej, potem III Rzeszy, wreszcie komunistycznym władzom bezpieczeństwa. Wejdź do środka. Klamka dobrze chodzi? No, naciśnij i wchodź. Kieruj się ku tej doskonale widocznej okrągłej baszcie. To jeden z nielicznych fragmentów budowli pamiętających średniowiecze. Znajdujesz się na spacerniaku dawnego lubelskiego więzienia. Więc, żeby wczuć się w atmosferę, załóż ręce do tyłu i wolnym, ale miarowym krokiem zataczaj kręgi wokół dziedzińca. I posłuchaj historii o słynnej ucieczce. Może jak cię znudzi spacerowanie, zechcesz wziąć w niej udział. Baszta ta gra ważną rolę w historii sławnej ucieczki sprzed ponad 100 lat, w której wzięło udział ponad 40 więźniów. Jej głównym autorem był inżynier Zwierzchowski, sympatyk PPS frakcji rewolucyjnej, który kierował pracami kanalizacyjnymi w więzieniu na zamku. Wraz ze swoim wtajemniczonym w plan pracownikiem ustalił, że otwór ściekowy w baszcie łączy się z innym kanałem, który prowadził przez łąki Tatary do odległej o 1,5 kilometra rzeki Bystrzycy. Nawet w najwęższym miejscu kanał był wystarczająco obszerny, aby się nim przeczołgać. Należało tylko jakoś wejść do otworu zamykanego na dwie kłódki. 26 maja 1907 roku, w niedzielę, właśnie w niedzielę, bo wtedy obowiązywał lżejszy rygor, o godzinie 10 rano dwaj młodzi, zapewne także na wszelki wypadek szczupli aresztanci, wręczyli dozorcy 10 rubli, po czym pierwsi weszli do kanału. O 14:00 już nad rzeki dali ręką umówiony znak, no i się zaczęło. Co prawda ucieczkę przygotowali więźniowie polityczni, jednak skwapliwie dołączyli do niej kryminalni. Zanim strażnicy zorientowali się w sytuacji, kanałem zdążyło uciec około 40 więźniów, pół na pół politycznych i kryminalnych. Wśród zbiegów byli bojowcy PPS-u, odpowiedzialni za napady na kasy kolejowe w Uchrusku i Dorochusku, także członkowie oddziału, czy jak ktoś woli, bandy Franciszka Lisa. Franciszka Lisa, tego samego, który wkrótce zabarykadowany w kuźni na przedmieściu stoczył iście westernową walkę z trzema rotami piechoty. I był także Wacław Kostek-Biernacki, który 20 lat później zasłynął jako okrutny nadzorca obozu dla więźniów politycznych, najpierw w Twierdzy Brzeskiej, potem w Beresie Kartuskiej. Co ciekawe, tenże Kostek-Biernacki był również sprawnym literatem. To on napisał słowa do legionowej pieśni o wodzu miłym i wydał Strasznego Gościa, zbiór opowiadań grozy. I może właśnie dlatego, że był literatem, to jako literat Kostkiem Biernackim nasz spacer zakończę. Dziękuję.